Macho w zwierzęcej skórze. W świecie zwierząt często się zdarza, że to samce rządzą i to samce są królami i mocarzami. To one na ogół przewodzą całemu stadu i ustalają zasady dla wszystkich członków swojej społeczności. Osobiście wolałbym być pod władzą kobiety, ale w świecie zwierząt jest to ułożone zupełnie inaczej. U ptaków samiec, skrzydlaty macho, jest najczęściej piękniejszy od samicy. Ubrany w bajecznie kolorowe pióra, zwraca na siebie uwagę wymyślnym śpiewem. Zwykle jest zdecydowanym poligamistą. Chce posiąść jak najwięcej partnerek, by przekazać swoje geny potomstwu. Wręcz staje na głowie, by zrobić na paniach dobre wrażenie. Popisuje się już podczas zalotów i rzeczywiście samce jednego z gatunków z rodziny cudowronek stają na głowie, a raczej głową w dół zwisają z gałęzi, byleby tylko przypodobać się samicom. Aczkolwiek bywa i tak, że zaloty, nazwijmy je wręcz grą wstępną, nie trwają długo. Na przykład kaczory krzyżówek nie są subtelne i od razu przechodzą do rzeczy, siłą wymuszając kopulację na aktywnych płciowo samicach. Nie jest to wcale takie łatwe, gdyż narząd kopulacyjny kaczorka ma kształt świderka, a gwint w klatce kaczki, w której powinien się wkręcić, ma nieco inne spirale. Nam się wydaje, że widzimy gwałt, ale bez przyzwolenia samicy samczyk nie byłby w stanie wkręcić swojej śrubki gdzie trzeba. W gromadzie, do której zalicza się człowiek, czyli u ssaków, wcale nie jest lepiej. Przykładowo samiec zebry jest bardzo brutalny i nie bawi się w pieszczoty. To takie prawdziwe końskie zaloty. A u nosorożców gra wstępna polega na dzikiej gonitwie, szturchańcach, bodzeniu rogiem, a nawet gryzieniu. Feromony płciowe sprawiają, że osobniki w odpowiedniej fazie cyklu odnajdują się i gdy brakuje im doświadczenia lub nie są jeszcze w pełni gotowe do godów, może dochodzić do nieporozumień i aktów agresji. Goryl wydaje nam się typowym macho, ale u goryli dominujące samce zwracają na siebie uwagę dużymi pośladkami i opiekuńczością. Czasem otwierają paszczę, by pokazać zęby, ale w stosunku do samic są wręcz szarmanckie. Są to jednak zwierzęta wyjątkowo inteligentne. Zarówno w świecie ludzi, jak i zwierząt, inteligencja samców bardzo im pomaga i sprawia, że agresja wobec samic jest niepotrzebna. Ba, tam gdzie jest inteligencja, tam może pojawić się miłość. W stadzie baranów lub w ławicy śledzi nie ma mowy o miłości. Samiec pawia ma wielki i niewygodny ogon, a łoś i jeleń noszą ogromne, ciężkie poroże. Żaby podczas godów rechoczą tak głośno, że łatwo mogą zostać namierzone przez drapieżniki. Zachowania godowe i samcze ozdoby mogą więc być dla nich zwyczajnie niebezpieczne. Samce często ryzykują życie i poświęcają wiele energii, aby przyciągnąć uwagę płci przeciwnej. Nie zraża ich to, że jej przedstawicielki potrafią być nad wyraz wybredne. Właśnie z tego powodu samce są z reguły bardziej ozdobne i na wszelkie sposoby zwracają na siebie uwagę. Ubarwienie samców jest swoistym chwytem reklamowym. Dzięki kolorowym piórom przekazują one potencjalnym partnerkom informację, że są zdrowe i silne. Cechy, którymi skrzydlaci panowie chwalą się przed paniami, można porównać do tych, które w potocznym pojmowaniu mogą zrobić wrażenie na paniach w naszym ludzkim świecie. Są jak dobre samochody, kosztowne gadżety czy zasobny portfel. Pawi ogon jest jak luksusowe auto. Nie nadaje się do spraw codziennych. Nie ułatwia pawiowi zdobywania pożywienia, ochrony przed deszczem lub zimnem, czy ucieczki przed drapieżnikami. Podobnie jaskrawo-czerwony kabriolet nie sprawdzi się przy wyjeździe na zakupy czy odwożeniu dziecka do przedszkola. Ale pod dyskoteką... Często poza odmiennym ubarwieniem samce wyróżniają się innymi ozdobami, takimi jak na przykład grzebień u koguta lub korale u indora. One również są atrybutem zdrowia i dobrej kondycji. Szczególnie samce posiadające długie pióra w ogonie, na przykład pawie lub rajskie ptaki, zdają się mówić do samicy: popatrz, jak jestem silny i zdrowy. Nie dałem się złapać drapieżnikom, mimo że mam taki ogromny, kolorowy ogon. Jak świat zwierząt długi i szeroki, samce wyją, ryczą, beczą lub śpiewają, po to, by przywołać partnerkę, odstraszyć rywala czy zaznaczyć terytorium. Super samiec wyróżnia się dobrym głosem. Odpowiednio modulowany jest potężną bronią, która może zawrócić w głowie wymarzonej partnerce. Mistrzostwo w przywabianiu płci przeciwnej za pomocą miłosnych zaśpiewów osiągnęły samce ptaków. Im piękniejsze i bardziej skomplikowane trele, tym lepsze zdrowie i tym większa potencjalna długość życia samca. Te, które najdłużej i najpiękniej szczebiocą, nie tylko mają w mózgu największy obszar odpowiadający za śpiew, ale także są w lepszej kondycji fizycznej niż inne osobniki. Samica może więc śmiało założyć, że samiec, który ładnie i donośnie śpiewa, będzie najlepszym dawcą genów dla jej dzieci. Dlatego żywo reaguje na piękne trele. U jednych ptaków piękno pieśni polega na odtworzeniu skomplikowanej arii, a u innych na monotonnym brzęczeniu lub ćwierkaniu przez kilkadziesiąt sekund. Kolejnymi mistrzami miłosnych pieśni są żaby. Robią wszystko, aby ich godowe rechotanie brzmiało jak najdonośniej. W zalotach liczy się jednak nie tylko donośność głosu, ale też ton. Im jest on głębszy i niższy, tym większe są szanse samca na zdobycie partnerki. Głęboki, nisko wibrujący głos oznacza duże rozmiary ciała. Tak jest w całym zwierzęcym świecie. Duże zwierzęta mają bowiem większą krtań i dłuższe struny głosowe, które wydają dźwięki o niższych częstotliwościach. Co ciekawe, sporo zwierząt wykorzystuje ten fakt, aby podkoloryzować swoje fizyczne walory i tężyznę. Samce niektórych gatunków, m.in. koali, lwów, niektórych małp, np. wyjców i jeleni, wykształciły w gardle struktury większe niż wskazywałby na to ich wzrost. Taka krtań, nieproporcjonalnie duża w stosunku do reszty ciała, pozwala na wydawanie niższych dźwięków, które sugerują samicy, że ma do czynienia z naprawdę potężnym partnerem. I to działa. Dowiodły tego obserwacje pant i jeleni. Samice były bardziej skłonne oddać się samcom o niższym i bardziej donośnym głosie. Co zaś do wyjców. Skądinąd ciekawy przykład na to, jak mocno nazwa zwierzęcia przylgnęła do reprezentantów grupy artystów niezbyt udatnie zaznaczających swoją obecność na scenach muzycznych. To te niezbyt wielkich rozmiarów małpy, masa ich ciała rzadko przekracza 10 kg, pod względem zdolności wokalnych dorównują tygrysowi. Proszę nie traktować tego jako przejawu gawędziarskich skłonności do koloryzowania. Tak jest naprawdę. Ich głęboki, niosący się na kilka kilometrów ryk ma niemal takie same parametry akustyczne, co ryk największego kota drapieżnego naszej ery i jest zaliczany do najgłośniejszych w całym królestwie zwierząt. My, ludzie, pod tym względem niespecjalnie różnimy się od zwierząt. Kobiety za najbardziej atrakcyjne uznają niskie głosy, a mężczyźni wolą głosy dość wysokie, ale wciąż przyjemne dla ucha, niepiskliwe. Te preferencje mają podłoże biologiczne. Niski głos u mężczyzny związany jest z wysokim stężeniem testosteronu, a wysoki u kobiety zwiastuje obfitość estrogenów, żeńskich hormonów płciowych. Kiedy mężczyzna mówi do atrakcyjnej kobiety, nieświadomie obniża głos. Lew, król, symbol władzy, wielki, potężny i groźny. Kiedy podchodzi do zdobyczy, którą uśmierciły jego lwice, wszyscy uciekają. To on musi się najeść pierwszy, potem lwice, a dopiero potem lwiątka. On, władca, pan i władca, macho, lew, król zwierząt. Nasz warszawski lew, Zulus, jest już starszym panem. Dostał do towarzystwa samicę, Sofię, która była ofiarą zorganizowanego na sporą skalę przemytu. Została skonfiskowana. Była po różnych przejściach, miała krzywicę i wiele innych problemów zdrowotnych. Jest młodą partnerką Zulusa, ale potomstwa z tego nie będzie. Samica ma za sobą trudną przeszłość, jest schorowana, a on jest panem w podeszłym lwim wieku, ale się trzyma, głowę nosi wysoko, widać po nim władcę. Sofia go prowokuje, ale tylko czasem, tylko trochę. On nie poluje, nie powinien polować. Czy rycerz był od tego, żeby polować dla zdobycia pokarmu? Albo żeby uprawiać rolę? On miał bronić, walczyć i podobnie jest z lwem. Są jednak sytuacje wyjątkowe. W obronie stada przed licznymi intruzami lwice stają do walki razem z samcami. Najsilniejsze samce występują do przodu, a reszta stada staje za nimi. Na co dzień jednak to przywódca gwarantuje stabilność całej grupy. Jeśli stojący na jej czele samiec straci życie, przyjdzie nowy lew i zabije wszystkie młode. Więc gwarancją bezpieczeństwa samic i lwiątek jest trwanie, siła przywódcy. Jeżeli on będzie żył, przeżyją wszyscy, dlatego lwice o niego dbają. polują, przynoszą pokarm i pokazują mu go, aby mógł zjeść jako pierwszy, aby miał dobrą kondycję. To doskonały przykład pana i władcy, rycerz, obrońca. Taki jest król lew. Porządek natury od wieków wyznacza rolę w lwim stadzie. Do samców należy zdobywanie terytorium oraz ochrona stada i zapładnianie samic. Samice natomiast polują i opiekują się lwiątkami. Lwy jako jedyne kotowate żyją w grupach rodzinnych. Większość grup liczy od 2 do 12 dorosłych osobników, rzadziej do 30. Spokrewnionych samic, ich potomstwa obojga płci oraz kilku młodych, niespokrewnionych samców i jednego macho. Każde stado ma własną hierarchię, jednak nawet najsłabszy samiec zawsze zajmuje w niej wyższą pozycję od samic. W stadzie może być jeden samiec lub koalicja składająca się z 2-4 samców. O specyficznym układzie 2 samców jeszcze opowiemy. Niestety żaden lew żyjący w naturze nie jest w stanie długo utrzymać swojej pozycji w stadzie. Samce stale rywalizują z innymi lwami o przywództwo i rzadko się zdarza, by dorosły lew żył w jednym stadzie dłużej niż 3 lata. Seks w okresie rui lwic jest wyczerpujący. Samiec kopuluje nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Do gwałtownych zbliżeń dochodzi co kilkanaście minut. Lew wchodzi w samicę od tyłu i kopuluje z nią szybko. Kopulacja u lwów trwa krótko i zazwyczaj nie kończy się sukcesem, bo choć lwica jest gotowa do stosunku, to owulację stymuluje akt płciowy. U dorosłych lwów do zapłodnienia dochodzi dopiero średnio po 1000 próbach. Samiec musi stale pozostawać w pobliżu wybranki, żeby nie szukała innych partnerów. Samicy też nie jest łatwo. Penis lwa jest pokryty maleńkimi kolcami, które drapiąc wnętrze pochwy, stymulują owulację, jednocześnie usuwając spermę konkurentów, jeżeli takowi się zdarzyli. To wszystko zapewne jest dość wyczerpujące, nawet przy dobrej lwiej kondycji. Z tego właśnie powodu lew w naturze nie jest w stanie długo utrzymać pozycji głównego, zapładniającego stado samca. Jest przywódcą i opiekunem swoich lwic do czasu, gdy jego miejsce zajmuje nowy, młodszy rywal, a dotychczasowy przywódca musi odejść. Jeśli zostanie pokonany przez innego, opuszcza stado i z reguły już nigdy do niego nie wraca, prowadząc odtąd samotne życie. Rzadko jest to jednak długie życie. Co może być dla wielu zaskakujące, ten symbol męskiej siły może żyć w związku homoseksualnym. Zdarza się bowiem, że dwa lwy żyją razem jako para, ba, nierzadko wzajemnie się pokrywają. Mogą też razem obejmować przywództwo w stadzie. Okazują sobie czułość i bardzo się szanują. Czy przez to są mniej macho? Dla mnie nadal pozostają symbolem siły i witalności. Sam fakt, że dźwigają na co dzień swój atrybut, potężną grzywę, ważącą wiele kilogramów, budzi mój respekt. Nie wiadomo tylko, czy takie samce pozostawiają po sobie potomstwo. I coś jeszcze. Słynny lwi ryk. W sprzyjających warunkach słychać go z odległości 5 kilometrów. Dominujące samce ryczą, aby oznajmić intruzom swoją obecność na terytorium, a członkom stada wskazać swoje aktualne położenie. Taki swoisty GPS z alarmem. Zebry. Często ludzie się zastanawiają, czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski. Otóż zbadano to dokładnie. Wiemy, że zebra jest czarna w białe paski. W rozwoju płodowym płód zebry jest czarny, a dopiero potem pojawiają się białe paski. U każdej zebry tworzą one unikatowy wzór. Wszystkie znane nam gatunki zebr żyją w Afryce. Zebra stepowa i zebra grewiego żyją na sawannach, zebra górska na terenach górskich. U dwóch pierwszych gatunków ogiery tworzą haremy okresowe, luźne, rozmyte. Dlatego, że wszystko, co w świecie zebr wiąże się z rozrodem, dzieje się podczas wędrówki. Te samce nie są agresywne w stosunku do innych osobników. Oczywiście, jak to w stadzie, zdarzają się bójki i przepychanki między innymi samcami, ale nie widać w ich zachowaniach prawdziwej agresji. Bywają także zebry, które prowadzą samotny tryb życia. Bardziej niż do stada przywiązane są do konkretnego miejsca. Są to z reguły samce, które liczą na względy wędrujących samic, pragnących skorzystać z trawy na łące bronionej przez ogiera. Bronione jednak tylko przed innymi ogierami. Jest natomiast jeden wyjątkowy gatunek zebry, zebra górska, którą mamy w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. U tego gatunku haremy są niewielkie, grupy małe, żyjące w izolacji, w trudno dostępnym terenie, a ogiery to istne diabły, prawdziwi macho. Ogier stojący na czele stada broni innym samcom dostępu do swoich klaczy. W grupie panuje ścisła hierarchia samic. Klacz o najwyższej pozycji w grupie przewodzi, podczas gdy samiec zabezpiecza tyły lub boki stada. Obszary życiowe poszczególnych grup sąsiadujących ze sobą często nakładają się na siebie, ale obecność ogiera w grupie zwykle powoduje, że inne samce trzymają się z daleka. A ogier pilnuje porządku. Żyjąca w stadzie klaczka nie może się od niego oddalić. Pilnując swoje samicy, maczo prześladuje inne ogiery, także te żyjące w bezpośrednim sąsiedztwie. Przyznać trzeba, że mówiąc kolokwialnie, jest ostro. Bójki bywają bardzo zażarte, bardzo brutalne, toczone z prawdziwą furią i nieczystymi zagraniami. Mało tego, ogiery są też bardzo brutalne w stosunku do klaczy w swoim stadzie. Samice zebry górskiej muszą unikać dominującego ogiera. Mogą mu pozwolić jedynie na krótkie zbliżenia. To utrudnia hodowlę tego gatunku w ogrodzie zoologicznym, a w naturze ma on małe szanse na przetrwanie. To jest taki rodzaj macho, jakiego kobiety nie lubią. Macho agresywny. Taki macho powinien żyć w sobie w górach, na odludziu, jak te zebry górskie. Goryle. Kiedy kobieta chce opisać potężnego, dominującego mężczyznę, mówi o nim goryl. Tymczasem prawdziwy samiec goryla rzeczywiście jest potężny, ma obłosiony kark, ale nie jest agresywny. On rządzi swoim światem bardzo łagodnie. Jeśli przyjrzymy się życiu tych zwierząt, to zobaczymy, że kryje ono wiele tajemnic i niespodzianek, bo taki goryli macho jest bardzo przyjazny i dla samic, i dla samców. Historia goryli w warszawskim zoo zaczęła się od dwóch samców, Mtongę i Aziziego. Mtongę był starszy od Aziziego i oczywiście go zdominował, nabierał masy. Kiedy samiec zaczyna dominować, natychmiast pojawiają się masa mięśniowa, zarost i odpowiednie ubarwienie. W wypadku goryli tym odpowiednim ubarwieniem jest srebrny grzbiet, dzięki któremu dorosłego samca nazywa się silverback, srebrzysto grzbiety. U dorosłych mężczyzn srebrna grzywa też jest symbolem dojrzałości. W życiu stadnym goryli funkcjonują struktury haremowe, w których dominantem jest właśnie silverback, na ogół największy goryl w stadzie. Życie i hierarchia w stadzie są ustalone. Najważniejszy jest dominujący samiec. Młode samce popisują się przed młodymi samicami, stado opiekuje się ciężarnymi samicami, a matki dbają o swoje młode. Co ciekawe, na przykład w przypadku goryli górskich biologiczne ojcostwo nie ma większego znaczenia. Młodymi w stadzie opiekuje się zwykle samiec, który zajmuje w nim dominującą pozycję. Nie faworyzuje swoich dzieci. Cenne jest dla niego każde życie. Może to wynikać z faktu, że do niedawna zwierzęta te tworzyły grupy składające się z kilku samic i tylko jednego samca. W takim układzie umiejętność rozpoznawania swojego potomstwa nie była potrzebna, bo ryzyko, że młode należą do innego osobnika, było niewielkie. W gęstej dżungli dominujący samiec nie jest w stanie dopilnować wszystkiego. Groźna mina samca nie jest grą na zastraszenie. Do obowiązków dominującego osobnika należy nie tylko obrona stada, ale też podejmowanie ważnych decyzji dotyczących jego życia. To samiec ustala, gdzie będą żerować, jak długo i kiedy ruszą dalej. To on obserwuje okoliczne zarośla i wybiera bezpieczne miejsca na nocleg. Od doświadczenia przywódcy zależy życie członków rodziny. W afrykańskiej dżungli goryle, bardzo uważni obserwatorzy, potrafią się zorientować, że w ich okolicy pojawił się jakiś obcy. Czują, że się skrada. Wyczuwają go po zapachu. I wtedy taki dominujący samiec daje sygnał. Bije się w piersi. Ten dźwięk, wzmocniony dzięki workowi powietrznemu, który znajduje się pod mostkiem, dobrze się niesie. Intruz słyszy, że w pobliżu jest dominujący samiec. Silny, potężny. Jeśli przywódca ginie, grupa się rozpada. W takich sytuacjach osierocone samice rozpraszają się, szukając innego samca, który otoczy je opieką. Wiele młodych wówczas ginie. W naturze, nawet jeśli w stadzie są dominujące samce, czasem nie jest lekko ani przyjaźnie. Zdarza się, że się nawet biją, rozrabiają, ale każdy podległy samiec może się wówczas oddalić od stada i nic złego się nie wydarzy. Znajdzie swoje miejsce, swoją przestrzeń, odreaguje i może potem wrócić do grupy. Taki rodzaj terapii przez samotność i okresową banicję. W warunkach ogrodów zoologicznych goryle żyją w przestrzeni zamkniętej, a to może sprzyjać konfliktom. Zależy nam więc na tym, żeby wychować macho, ale łagodnego, Naszemu zespołowi w warszawskim ogrodzie zoologicznym się to udało. Wychowaliśmy mtongę, potężnego samca, ważącego ponad 220 kg. Mtongę był nawet misterem. Wygrał konkurs na najpiękniejszego goryla świata. Był potężny, miał duże pośladki, a to podoba się samicom. Goryl macho musi mieć potężne, solidnie umieśnione pośladki. Kiedy mtongę osiągnął odpowiednią masę, wyjechał do zoo w Szwajcarii, gdzie miał objąć funkcję dominującego samca. Pojechał z nim opiekun, żeby dać mu wsparcie, ale to nie było potrzebne. Mtongę ogarnął wzrokiem tamtejsze samice i ich potomstwo. Samice były nim zachwycone. On wiedział, że jest potężnym samcem, ale wychowanym na łagodnego macho. Samice od razu okazały uległość, ba. Nawet inny młody samiec, syn jednej z nich, też okazał uległość, a mtongę wykazał się wobec niego opiekuńczością. W warszawskim zoo został Azizi, który nie był wtedy dominujący. Po pewnym czasie dołączyły do niego samce Bwana z Holandii i Wiking z Moskwy. Kiedy Azizi skonfrontował się z nowymi samcami, jego masa ciała zaczęła się zwiększać. Pojawił się siwy grzbiet, siwe pośladki i nasz Azizi stał się macho, ale łagodnym. Samce mieszkają razem, ale Azizi nie rozwiązuje konfliktów siłą. Wiking czasem szczuje Bwanę na Aziziego, żeby narozrabiać, ale Azizi zawsze wykazuje siłę spokoju. Nie działają tu zatem kalki, jakie przypisujemy macho, takie jak agresywność czy niechęć do opieki nad dzieckiem. U goryli sprawy mają się zupełnie inaczej. Chociaż dominujące samce są zwykle największymi osobnikami w grupie, młodym i słabszym okazują łagodność i troskliwość. Nie wszystkim kobietom podobają się mężczyźni w typie macho, choć są też takie, które o nich marzą. W świecie goryli samiec musi być potężny, musi być władcą. W świecie ludzi wcale nie musi tak być. W świecie ludzi subtelny samiec też ma szansę u kobiet.